Szczęść Boże Państwu, pozdrawiam serdecznie z rana. Mam głos taki troszkę podróżny. Nie mam prezentacji wizualnej. Będę starał się objawić słowem mówionym to, co przywiozłem. Głos ten wiąże się z podróżą, z moją parafią w Osiekach Koszalińskich. Byliśmy na wschodzie Polski, na północnym wschodzie, mianowicie w Malborku i w Świętej Lipce. I tam podziwialiśmy skarby dziedzictwa i kultury. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie organizatorom, dziękuję kolegom z zaprzyjaźnionych instytucji, którzy od lat wielu wprowadzają mnie jako kapłana diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i ostatnio kolegę po fachu jako diecezjalnego konserwatora w tajniki programowe, prawne, także praktyczne współpracy różnych instytucji działających na tym samym terenie w województwie zachodniopomorskim i w województwie pomorskim. Proszę Państwa, zostałem zaproszony, by przedstawić takie świadectwo raczej niż wykład pełny realiów współpracy właśnie Kościoła Rzymskokatolickiego na naszych terenach, na Pomorzu Środkowym i instytucji zajmujących się kulturą i dziedzictwem. Kilka słów o charakterze sygnalizującym głębię i zakres problematyki. Otóż te dwa słowa, kultura i dziedzictwo, trwają w permanentnym sporze ideowym, politycznym, prawnym i praktycznym, ponieważ bywa ciągle, że w obszarze kultury sferę kultu, w sensie miejsca kultu, przedmiotów kultu, historycznego świadectwa dzieł związanych z kultem religijnym, nie traktuje się wspólnie, jak inne obszary szeroko rozumianej kultury. Podobnie też i dziedzictwo. Szczególnie mieszkańcy tych ziem, ale nie tylko, właśnie tamte strony warmińsko-mazurskie przeżywają podobne doświadczenia. Dziedzictwo na Pomorzu Środkowym, w momencie, gdy mówimy o narodowym dziedzictwie, permanentnie styka się z kontynuacją dziedzictwa pomorskiego, niemieckojęzycznego i ewangelickiego. Ale też, gdy spotykamy kolegów zza zachodniej granicy, dla nich bardzo często świat rozpoczyna się od kolonizacji niemieckiej w średniowieczu i od reformacji Marcina Lutra. To, co było przedtem, klasztory, zakony, zamki, początki historii parafii, początki budowy kościołów, są jakby z ich perspektywy nie nasze. Tak czy inaczej, nie ma co lamentować, takie są realia na wszystkich pograniczach. Jednak dla ukonkretnienia problemu, czy też sposobu rozpoczęcia konstruktywnej współpracy z instytucjami, niechaj posłużą dwie daty. Do 1971 roku, czyli do traktatów, decyzji rządu polskiego po traktatach granicznych z Niemcami, Kościół rzymskokatolicki na tych terenach nie był właścicielem obiektów sakralnych. Pewno gdzieś w domach, w rodzinach pobrzmiewała taka gdzieś melodia: to nie nasze, Niemcy tu wrócą. W związku z tym, po pierwsze, nie było prawa do pozyskiwania środków i oficjalnego starania się o opiekę konserwatorską. Wszystko polegało na przetrwaniu, ponieważ proboszcz nie mógł decydować o podjęciu działań z odpowiednimi służbami przy kościele czy przy poszczególnych zabytkach. Także, no niestety, lawina kradzieży na zamówienie spowodowała opustoszenie wielu świątyń, szczególnie tych na prowincjach, które w tych wsiach popegeerowskich, gdzie kościoły filialne, nieduże kościoły szachulcowe, po prostu zapadały się w ziemię i ich nie ma i nie będzie. Pani Krystyna Bastowska zebrała taką dokumentację w latach 1945-89 na terenie województwa koszalińskiego. Zburzono, rozebrano, pozostawiono, jak to się mówi, na łaskę Bożą. To takie żydowskie powiedzenie o cmentarzach jest. Czyli Co się z nim dzieje, niech się dzieje, zapada się, nie ma go, potem pozamiatamy. Około 100 takich kościołów zostało skazanych na nieistnienie. To gdy idzie właśnie o dyskusję o dziedzictwie. Historia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wiąże się z datą 1972 roku, kiedy to decyzją papieża Pawła VI uporządkowano sytuację administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych Polski poprzez ustanowienie 3 diecezji gorzowskiej wtedy, teraz zielonogórsko-gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i kołobrzesko-koszalińskiej. Od tej chwili powstały struktury i instytucje, także w łonie struktur decyzjalnych, wyznaczone zostały odpowiedzialne osoby do kontaktów z urzędami oraz przygotowanie merytoryczne poprzez studia i różnego rodzaju kontakty praktyczne duchowni. W naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jeden z proboszczów, który był wykształcony jako historyk, podjął zadanie takiego diecezjalnego konserwatora jednoosobowo. Konsultował różnego rodzaju działania konserwatorskie, pomagał pozyskiwać środki, nadzorował częściowo i odbierał większe prace. Jego zadanie obejmowało także opiniowanie, a właściwie zatwierdzanie projektów budowlanych, obiektów sakralnych, głównie świątyń, ale nie tylko, także plebanii, kaplic, nowych zupełnie, bo lata 70. to też fala nowych pozwoleń na budowę kościołów, a szczególnie po 81 roku. Ta jednoosobowa funkcja łącząca zadania proboszcza, wykładowcy w seminarium i na ile było to możliwe obecności w terenie, ogromnej diecezji, której rozpiętość wtedy po 72 roku wyglądała także od Lęborka po prawie Gorzów, na przedmieściach Gorzowa kończyła się diecezja. Wyobraźcie sobie Państwo, że to fizycznie i technicznie było niewykonalne, by być wszędzie i faktycznie wypełniać to zadanie. Prawo kościelne, prawo kanoniczne bardzo ogólnie normuje sprawy odpowiedzialności materialnej także za zabytki. Podobnie też partykularne prawo lokalne, czyli prawo kościelne ustanowione przez synody diecezjalne. Bardzo ogólnie są sformułowane także wytyczne Episkopatu Polski, jednak realia, które pojawiły się już po 91 roku, prawne, ustawodawstwo państwa polskiego, pozwoliły na głębszą organizację, czy pełniejszą organizację struktur nadzoru kościelnego nad zabytkami oraz ustanowienie właściwych struktur. W naszej diecezji w 91 roku ustanowiono diecezjalnego konserwatora i powołano diecezjalną komisję do spraw architektury i sztuki sakralnej. Ta komisja składała się wtedy z kilku duchownych oraz kilku specjalistów, konserwatorów sztuki, historyków i muzealników. Stroną pozytywną tego rodzaju struktury było to, że jakieś spektrum specjalizacji, wymiana kontaktów, możliwość rzeczywiście rzetelnej współpracy w terenie, tak aby objąć cały obszar diecezji. A stroną jakąś negatywną, niepraktyczną jest to, że nie sposób jest wiele razy w ciągu roku taką komisję w całości zwoływać. W związku z tym w praktyce funkcjonuje zespół roboczy. Biskup pomocniczy, decyzjalny ekonom, czyli odpowiadający za sprawy materialne w diecezji, decyzjalny konserwator w randze referenta Wydziału Ekonomicznego i zapraszani do poszczególnych tematów, w zależności od tego, czy jest to zabytek, czy nowa budowla, czy projekt konserwatorski, czy takie działania jak ten interdyscyplinarny projekt, o którym mówił pan Witek, powołuje się na te spotkania w siedzibie kurii w Koszalinie, czy też w terenie, osoby formalnie należące do, jest nas kilkanaście osób, do tej decyzjalnej komisji do spraw. Proszę Państwa, praktyczna współpraca to przede wszystkim nieustanny, permanentny kontakt i pierwszą instytucją, która, bez której nie, tak jak wszystkie inne zabytki, nie istnieje możliwość opieki, opiniowania, zatwierdzania, nadzoru. To są instytucje wojewódzkie konserwacji zabytków. zachodniopomorski, pomorski, wielkopolski na terenie naszej diecezji. Mamy po prostu te trzy terytoria, w związku z tym współpracujemy z delegaturami w Słupsku, w Pile i w Koszalinie. I rzeczywiście trzeba oddać hołd, kompetencja, wiedza w oparciu o archiwalia i doświadczenie osób pracujących w tych instytucjach są po prostu niezastąpioną podporą. O tym, jak współpracujemy w obszarze właśnie interdyscyplinarnym i takim właśnie w trójkącie dotyczącym dokumentacji i przygotowania kolejnych następnych działań, to zostało już sporo powiedziane. Ja chcę tylko powiedzieć, że jedna instytucja wynika jakby ze współpracy, czy powiedzmy istnieje jako obecność ministerstwa na terenie naszego województwa. Druga jest, ja to tak po swojemu nazywam, wspierająca i trochę nadzorująca, czy też uzupełniająca pracę WKZ-u. I to jest rzecz dla nas bardzo cenna, ponieważ mamy osoby przygotowane w poszczególnych specjalizacjach, które bardzo chętnie, poprzez też nabycie jakiegoś zaufania, nie oszukujmy się, w momencie, kiedy się zaczyna toczyć jakieś spory albo wręcz rodzą się konflikty w oparciu na przykład o jakąś katastrofę budowlaną, zawinioną, niezawinioną z powodu serii błędów, czasami poprzez kolejnych urzędników i kościelnych administratorów obiektów. Wtedy nie jest przyjemnie, ale raz pokłóciwszy się, można się spotkać i zrobić coś dobrego razem i dalej idziemy razem, bo nie ma innej możliwości. Szanowni Państwo, to co dzieje się w obszarze kościołów ryglowych jest po prostu i naszym bólem, i naszą nadzieją. Tego pan Witek nie powiedział, ale musimy sobie uświadomić, że kościoły ryglowe nie należą do zabytków najbogatszych historycznie i obecnie w środowiskach wiejskich i miejskich, czyli mówiąc krótko, tam gdzie zawsze była bieda i bieda jest, popegerowska. W związku z tym to, co jest dla nas po ludzku zrozumiałe, że dla garstki powiedzmy 20 rodzin, najczęściej już najstarszego pokolenia, bo młodzi albo wyjechali i nie wrócą, albo po prostu należą do już dziedzicznego bezrobocia i patologia społeczna, także obyczajowa, no po prostu szaleje. Ratowanie kościoła ryglowego w malutkiej wioseczce jest fantazją paru szaleńców albo ludzi po prostu głęboko przekonanych, że to jest, o to chodzi, po to my tu żyjemy, żeby była kultura i dziedzictwo. I też takie poczucie patriotyzmu. Budowali to jacyś Niemcy 200, 300, 400 lat temu, ale teraz my jesteśmy gospodarzami i to poczucie godności. Ktoś przyjdzie z zewnątrz i powie, to my teraz jesteśmy gospodarzami, do czegoś się doprowadzili. Jednak często rodzi się taka myśl. Pieniędzy nie mamy i ich nie będzie. W związku z tym łatwiej nam będzie zaadaptować remizę strażacką, żeby raz w miesiącu czy raz w tygodniu była msza święta, wybielić remizę, krzyżyk na ścianę, ołtarz na stole, wystarczy. Funkcjonalnie tak, ale to oznacza rezygnacja z tożsamości i z tego, co jest dziedzictwem. Nie ma co dziedziczyć. Remizę można zawsze przerobić na kurnik. Proszę Państwa, warto powiedzieć także o niepokojach, które wynikają z szerszej panoramy naszej współpracy i działania kościelnego gospodarza obiektów zabytkowych, w tym także wiejskich, w tym także ryglowych. To jest szersza polityka. Ja podzielę się pewną myślą, która jest dyskusyjna, zdaję sobie z tego sprawę, ale zasygnalizuję tylko temat. W roku, gdy mamy prawdopodobnie za chwilę trzecią osobę na urzędzie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w momencie, gdy deklarowane jest przeniesienie funduszy z PKB do sektora energetyczno-militarno-wojskowego, to oznacza jednocześnie z tego garnka, tu trzeba przelać, tam zostanie mniej. Dostaniemy my po kościach, czyli zabytki, kultura. Źle się dzieje. Co więcej, w tym takim, powiedzmy, niepokoju wojen na pograniczach rosyjsko-ukraińskich odrodziły się stare demony tu na Pomorzu. I to mówię jako proboszcz z Osiek. My już tu długo nie będziemy. To nie nasze. I nie ma się co specjalnie szamotać, szykować toboły i gdziekolwiek wynocha stąd. Brzmi to brutalnie, ja specjalnie prowokuję, bo nie mam zbyt dużo czasu na kazania, ale sygnalizuję temat, to jest ten rok. z rzeczy, które należą do niepowodzeń, i to też jest przedmiotem naszej troski i bólu. Po sukcesie, można powiedzieć, projektu renowacji kompleksowej czterech katedr Pomorza Zachodniego, czyli Szczecin, Kamień, Kołobrzeg, Koszalin, odważyliśmy się przygotować duży projekt na 11 podmiotów na osi Sianów Kołobrzeg, Sławno Kołobrzeg z Sianowem, sygnalizuje ten temat, kościół z wieżą gotycką i ryglową nawą. W trakcie katastrofy już właściwie podpisany jest dokument o wykluczeniu z użytku publicznego, bo się wali. Podwaliny, fundamenty, cała ściana prezbiterium się zapada o kilkanaście centymetrów. Tam już jest niebezpiecznie po prostu przebywać. Projekt ten, tak nas w ministerstwie pouczano, wielotematyczny, wieloaspektowy, opiewał na około 30 milionów. Co wcale nie jest aż tak dużo przy zakresie tematów, jakie pomiędzy Białogardem, Kołobrzegiem a Sławnem Mariackim. 11. Tam jeszcze muzeum doszło. Te pieniążki miały być z mechanizmu norweskiego finansowania, a właściwie decyzje są podejmowane w łonie ministerstwa. Po prostu przepadł, nic nie zostało z tego zrobione, więc rodzi się konsternacja, ogromne koszty, wysiłek, także zaangażowanie specjalistów i samorządowców. I proboszczowie mówią, sami tego nie zrobimy, jak nie pomoże centrala, władza i wygląda na to, że samorządy nie mają siły przebicia, to niech się wali, po prostu niech się wali na naszych oczach i z naszym udziałem. Nie ma możliwości uratowania Sianowa, albo naprawdę odbudowy, bo tak trzeba powiedzieć miejscami, w Sławnie, w Mariackim. I sygnalizuje tylko zakres problematyki bez perspektywy pięknej. To nie jest coś, co ja zmyślam, to są rzeczy z tego roku. Proszę Państwa, ja mam nadzieję po prostu, że sposób naszego spotkania dzisiejszego, moja tu obecność, oznacza, że ten zakres problematyki, czyli współpraca, to, co jest w najlepszym sensie tego słowa, solidarność poszczególnych osób i instytucji, ale także pewna kompetencja i nieustępliwość, bo jak to mówi profesor Jan Teichmann w Toruniu, zabytki trwają godnością i siłą przyzwyczajenia. Więc my, z którym się w tym wszystkim obracamy, też nie traćmy godności i przyzwyczajenia do tego, że zabytek to jest skarb, który mamy przekazać tym, co przychodzą po nas, nawet jeżeli to będą